11 minut po 21. Rozpoczynamy część stricte magazynową. W niej siatkówka, koszykówka, piłka nożna, futsal, kajakarstwo i bieganie. Startujemy! Radio Zachód. A na początek siatkówka. Trzeba przyznać, że olbrzymich emocji dostarczyły sobotnie lubuskie derby w drugiej lidze mężczyzn. Sobieski Żagań, mimo że prowadził za Stromnowa Sól już 2-0, to ostatecznie przegrał w tym pojedynku 2-3. Spotkanie trwało ponad 2,5 godziny, jak zapewnia nasz reporter, który obsługiwał to spotkanie. Był kapitalnym widowiskiem. No i po spotkaniu tenże nasz reporter, nasz wysłannik Maciej Noskowicz rozmawiał z siatkarzami i trenerami obu drużyn. Zaczyna Piotr Sajdak z Sobieskiego.
Trzeba podejść na chłodno do tego. Na pewno nie dzisiaj. Przemyśleć sobie, przeanalizować ten mecz i myśleć o meczu następnym.
Czy wy ten mecz przegraliście w czwartym secie, gdy po tej wymianie ciosów Astra okazała się lepsza? No i w tej breaku to już tak jakbyście siedli.
Może jestem najbardziej doświadczony, może nie, ale no przydarzy mi się błąd. Moim zdaniem to jest moja wina. Piłka przechodząca od nas, kolega na zagrywce. Piłka przechodząca, jej nie skończyłem i od tego się zaczęło. Przegraliśmy tą wymianę tych ciosów, przeszło to na Astra. Astra wyszła podbudowana na tiebreak, co było widać. W tiebreaku nas zniszczyli.
Patryk Kozdroń, kapitan Sobieskiego.
Zaczęliśmy dobrze ten mecz, pierwsze dwa sety wygrane, no i później gdzieś ta gra nasza zaczęła spadać. Poziom naszej gry. No w tym czwartym secie jeszcze się przebudziliśmy, no końcówka, no niestety przegrana, kilka niefartownych akcji. Doprowadziliśmy do tiebreaka na własne życzenie, w którym no Nowa Sól od początku na nas siadła. Nie potrafiliśmy nic zrobić, no i niestety przegraliśmy.
Spuszczone głowy bardzo mocno po takim meczu są?
Nie, no myślę, że zaraz po meczu to tak, no bo szkoda go prowadząc 2-0 oddać 3-2, ale myślę, że nie, że zaraz to wszystko wróci do normy. No trudno, trzeba pracować dalej, tym bardziej, że mamy przed sobą teraz bardzo ważne mecze, bo bijemy się o tą czwórkę i tutaj nie ma teraz czasu na zwieszanie głów, tylko trzeba brać się do roboty i tyle.
Przemysław Kępski, Astra Nowa Sól, uznany najlepszym zawodnikiem tego meczu. No przebieg tego spotkania, no nieprawdopodobne, jak pan wszystko to skomentuje, to co się dzisiaj tutaj w Żaganiu wydarzyło.
Była to wojna. Pięciosetowy pojedynek, bardzo zacięty, dużo, dużo emocji. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. I co? I bardzo się z tego cieszymy, że udało nam się tutaj wywieźć punkty z tego terenu.
No dobra, przegrywacie 0-2, wracacie do gry, a w tiebreaku, no miażdżycie to mało powiedziane, w tiebreaku dzieje się coś, co jest na ten moment dla mnie niewytłumaczalne. Jak ten przebieg wam w ogóle skomentuje?
Wydaje mi się, że mieliśmy dużo więcej sił zachowanych w sobie. Było to widać. Oprócz samej gry było dużo, dużo radości. No, panowie z Żagania, no, wydaje mi się, że trochę siedli po tych dwóch setach. No i stąd mamy taki wynik, jaki mamy.
Maciej Kleinschmidt, jeden z bohaterów Astry Nowa Sól. To wracacie z dalekiej podróży, bo jak się przegrywa 0-2, a wygrywa się z takim przytupem, no to tak chyba tylko no, zespoły z charakterem wygrywają.
Gra, która później się, którą pokazaliśmy, cieszy i mam nadzieję, że zwiastuje coś dobrego.
Czy pan potrafi racjonalnie wytłumaczyć, co się stało, czy po prostu taka jest siatkówka?
Przede wszystkim zaczęliśmy grać zagrywką agresywną, odrzucaliśmy ich od siatki i wydaje mi się, to było największym kluczem. Jak już byli odrzuceni od siatki, dużo łatwiej było ustawić dobry, szczelny blok, to co mieliśmy założone i się cieszę bardzo, że to się udało, że to się spełniło, to co było założone.
Krzysztof Dobek, trener Sobieskiego Żagań, no pan widział pewnie setki różnych meczów i pana, podejrzewam, w siatkówce absolutnie nic nie zaskoczy, aczkolwiek przebieg tego meczu, zwłaszcza tiebreak, no to zaskoczenie, szok. Nie wiem, miałem wrażenie, że pan się dziwił temu, co się tutaj dzieje.
Tak, za chwilę z zespołem porozmawiam, że tak nie można podejść na swojej sali. Trzeba grać dla kibiców, walczyć, ale to była pochodna tej końcówki czwartego seta, gdzie mieliśmy mecz na wyciągnięcie ręki. Niestety jeszcze jednak musimy tą zespołowość budować, bo indywidualnymi akcjami chcieliśmy skończyć to. Na zagrywce chciało 3-4 zawodników być bohaterami. Trochę nie przyjęli moich uwag. I myślę, że to jest pochodna tego, że tylko jeden punkcik, albo może aż, tak jak mówiłem we wcześniejszym wywiadzie, każdy punkcik będzie nas cieszył. Chociaż w wypadku takiego meczu no, trochę jesteśmy źli, natomiast gratuluję Astrze. Mądrze zaczęła przy 0-2, jak ja to mówię, pstrykać na punkty, grać. No i tu jest duży plusik właśnie dla zespołu Astry, że zespołowo zagrali mądrze. My natomiast w tej końcówce czwartego seta, brzydko mówić, zgłupieliśmy i niestety tylko jeden punkcik.
Przemysław Jeton, trener Astry Nowa Sól.
Ja czuję się naprawdę wycieńczony, jakbym grał tutaj z chłopakami po tych pięciu setach. Całe szczęście, że udało się przełamać tą niemoc, bo po dwóch setach Byliśmy w mocnym dołku, z całe szczęście udało się wyjść z tego dołka, pokazać siatkówkę, na którą nas stać, grać bardzo konsekwentnie i skutecznie.
Był taki jeden moment, który w twoim odczuciu zdecydował, że tak, to już jest to, my już ten mecz mamy?
I nawet jak w tiebreaku prowadziliśmy 5-0 i trener Dobę wykorzystał już dwa czasy, ja do końca chłopakom mówiłem, że nie można popuścić tego poziomu. Nie popadałem w hura optymizm. No, okej, przystanie 13-6 bodajże dla nas już popuściło to wszystko. Mówię, po tych dwóch setach to ja bym nie chciał widzieć wynik mojego ciśnienia tętniczego. Trzeba postawić wszystko na jedną szalę i próbować odkupić to, co złego zrobiliśmy przez te dwa sety. Udało się.
Tyle trener nowosolskich siatkarzy Przemysław Jeton, a jego Astra wygrała, przypomnijmy, ten derbowy, bardzo ciekawy mecz w Żaganiu z Sobieskim 3-2. Astra na pierwszym miejscu w tabeli grupy czwartej drugiej ligi. W 13 meczach zespół Przemysława Jetona zgromadził 31 punktów, o 2 oczka wyprzedza Akwa-Zdrój Wałbrzych, a Sobieski na miejscu trzecim z dorobkiem 26 oczek. Tyle samo ma czwarta Bielawianka Bielawa, a na miejscu piątym AZS UZ Zielona Góra 24 oczka. Tabelę zamyka Rosiek Syców, który tylko 5 punktów jak do tej pory zgromadził. Z siatkówki przechodzimy do basketu. Na półfinale zakończyły koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów rywalizację w turnieju o Puchar Polski. Po piątkowym zwycięstwie nad Gospodyniami Pszczółką Polski Cukier AZS UMCS Lublin 88-80. W sobotę gorzowianki przegrały z Arką Gdynia 65-70. Trener Dariusz Maciejewski uważa jednak, że był to jeden z najlepszych w historii turniejów Pucharu Polski dla jego zespołu.
No, zagraliśmy dwa bardzo dobre mecze. No, pierwszy z gospodarzem i trzeba było naprawdę znieść się na wyżyny swoich umiejętności. W samej końcówce mecz żeśmy rozstrzygnęli. Naprawdę był to fajny mecz i widowiskowy, i na wysokim poziomie. Pokonać Lublin chyba to jest pierwszy raz od 4 lat, żeśmy pokonali Lublin na własnej hali. Także to też takie cenne dla nas. No, druga sprawa, no, dzień po dniu grając spotkaliśmy na faworyta i postawiliśmy bardzo trudne warunki. Mecz w samej końcówce dopiero się rozstrzygnął, także również byłem zadowolony z tego. Aczkolwiek mówię, no myślę, że zmęczenie dało znać o sobie i te 13 niecelnych rzutów to był taki naprawdę jedyny element, który zadecydował o tym, że to Arka Gdynia zdobyła Puchar Polski, a my nie szliśmy do finału.
Czyli ten mecz też pokazuje, że i Arka w tym momencie nie jest jakimś zespołem bardzo poza zasięgiem, choć no do kwietnia, czyli do playoffów jeszcze dużo czasu.
To jest bardzo trudny turniej zawsze, szczególnie dla zespołów takich jak Gorzów, który trafił na, żeby wygrać puchar, musisz wygrać 3 mecze, tak? To nie ma tam, pucharów nie dają za drugie czy za trzecie, to się liczy tylko zwycięzca. I tak naprawdę, no tutaj musisz mieć bardzo silny zespół o dużej ławce. Tak naprawdę to jest w tej chwili jedyny warunek, który spełnia ta w polskiej lidze, gdzie 12 zawodniczką jest Misiek, nasza liderka jeszcze niedawno. Czy tam Jakubiuk, czy tam jeszcze, nie wiem, Morawiec, tak? To jest zespół, który nie ma ani jednej juniorki w swoim sztabie. To są wszystko zawodniczki na kontraktach i ten zespół jest naprawdę bardzo szeroki, z długą ławką i w takich turniejach to na pewno decyduje. Nie był ten zespół nie do pokonania, bo muszę przyznać, że spodziewałem się dużo więcej po zespole z Gdyni, ale widać, że mimo tego takiego grania nie na 100% swoich możliwości, ten zespół i tak sięgnął po Puchar Polski, także tutaj myślę, że ten zespół też potrafi grać dużo lepiej i my myślę, że również po tych meczach, które tak jak naprawdę traktuję bardzo treningowo i poważnie pod względem tego, że potrzebujemy meczy, żeby wprowadzić Jasmine Thomas i widać tutaj, że ona jeszcze również nie jest przygotowana na mecze dzień po dniu, a playoffy będą właśnie w taki sposób się rozgrywały. Miała kilka miesięcy przerwy po WNBA i to po prostu na dzień dzisiejszy widać. Nie ma tej pewności, nie ma też tego zdrowia, żeby udźwignąć taką sytuację, dlatego ten czas myślę, że będzie pracował dla nas.
A te zrozumienie i komunikacja z zespołem to Jasmine już łapie?
No też jeszcze z tym widzę po analizie, że tu też jeszcze nie ma takiej płynności i też widać jeszcze, że momentami chce brać ciężar na siebie i musi jako jeden z liderów ten ciężar na siebie brać, szczególnie w trudnych sytuacjach, ale jeszcze jest w tych momentach nieskuteczna.
To była rozmowa z trenerem gorzowskich koszykarek Dariuszem Maciejewskim. Tą rozmowę przeprowadził Filip Górecki. My pozostajemy przy baskecie, ale przechodzimy do męskich rozgrywek. Koszykarze Stalmetu NIBC Zielona Góra mają w styczniu, no to trzeba przyznać, bardzo mocno napięty terminarz spotkań, i to w obu ligach. Dużo tych meczy z udziałem Stalmetu. W piątek Zielonogórzanie przegrali u siebie z silnym Uniksem Kazań 89-100, a już jutro także w hali CRS podejmą o 17.30 dokładnie, ale tym razem w polskiej lidze koszykówki BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Jacek Białogłowy rozmawiał wczoraj z jednym z graczy Stalmetu, Przemysławem Zamojskim.
Rozmawiamy w niedzielny wieczór, dwa dni temu mecz, w którym zawodnicy mówili, że marzą o tym, żeby wygrać z drużyną Stopu. Nie udało się z tym Uniksem. Rozczarowanie do dzisiaj czuć jakieś?
Rozczarowanie na pewno, bo myślę, że nie do końca zrealizowaliśmy nasze założenia przed tym meczem i momentami, jak nam nie wpadały rzuty z dystansu, to troszkę się gubiliśmy w tym, co mamy robić. Później próbowaliśmy coś samemu wymyślić na boisku, ale właśnie tak nie możemy postępować. Musimy się trzymać naszego planu taktycznego, który był nakreślony przed spotkaniem, i myślę, że to zawiodło głównie, i plus ta skuteczność z dystansu.
Te trójeczki oczywiście, które nie wpadały przez bardzo długi czas. Teraz powrót do polskiej ligi, czyli właściwie można powiedzieć łatwiejsze zadanie przed wami.
Łatwiejsze zadanie na pewno to nie będzie, bo wiadomo, jak mamy, jaką serię mamy teraz zwycięstw pod rząd, i każde kolejne to jest duża koncentracja, nie możemy się rozluźnić, musimy być cały czas skupieni na tym, co mamy tutaj do wygrania, w szczególności, że teraz Stal Ostrów naprawdę dużo lepiej gra, to nie jest ten sam zespół, który spotkaliśmy w pierwszej rundzie, więc musimy być podwójnie zmotywowani i naprawdę głodni tego zwycięstwa.
Czy to jest, może to złe słowo, męczące, że są kolejne zwycięstwa i każdy patrzy, Stalmet musi kolejny raz wygrać, a inni jeszcze patrzą, a może tym razem się uda przegrać, bo to taka dodatkowa presja jakaś chyba ciąży. Paradoksalnie może warto byłoby przegrać jakiś mecz.
Wiadomo, z jednej strony czujemy się mocniej i wiemy, że te zwycięstwa, no, dzięki naszej dobrej koncentracji, dobrej grze i egzekucji są już tam, no, ich jest bardzo dużo z rzędu, ale z drugiej strony właśnie wszyscy dookoła czekają na to, kiedy się potkniemy, kiedy będzie ta porażka, i my postaramy się po prostu grać od spotkania do spotkania. Jesteśmy, myślę, dobrze skoncentrowani, wykonujemy w miarę dobrze nasze treningi przed tymi spotkaniami w PLK, jesteśmy gotowi taktycznie i myślę, że też ten głód zwycięstw jest po naszej stronie i nie musimy to kontynuować.
Co to znaczy, że Stal Ostrów gra inaczej w tej chwili, że to zupełnie inny zespół po zmianie Jacka Winnickiego na Łukasza Majewskiego?
Dokoptowali tam jeszcze Łukasza Wiśniewskiego, wrócił Filip Dylewicz, także na pewno doświadczenie mają dużo większe, wiedzą jak grać, myślę, że spokojniej dużo grają i lepiej się szukają na parkiecie, to jest taki, myślę, element numer jeden po dojściu tych doświadczonych graczy, że lepiej dzielą się piłką i lepiej egzekwują swoje zagrywki.
Filip Dylewicz to tutaj przyjedzie po raz nie wiadomo który, to już legendarny Filip Dylewicz, można powiedzieć. Dylu lat, wiadomo ile, a dalej gra, pan się też uśmiecha, no, sympatyczne spotkanie, z drugiej strony no, trochę podziwu, no, zszedł do pierwszej ligi, wrócił do Ekstraklasy.
No tak, wszyscy się chyba spodziewali, że już Filip nie powróci do Ekstraklasy, a jednak zrobił psikusa wszystkim i wrócił po krótkiej przerwie, bo tam kilka miesięcy go tylko nie było. Także no, wygląda fizycznie całkiem nieźle. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w starciu przeciwko naszej drużynie, ale no, Filip zawsze dysponował po prostu dobrymi warunkami fizycznymi, też kontuzje go omijały i myślę, że dlatego tak długo może grać.
27 minut po godzinie 21, a teraz w magazynie sportowym Radia Zachód pomówimy o futbolu. Minioną sobotę w podzielonogórskim Górzykowie odbyła się jubileuszowa 20. gala piłkarstwa lubuskiego. Na początku tej uroczystości poznaliśmy rozstrzygnięcia plebiscytu za rok 2019. Najlepszym trenerem seniorów w naszym w województwie wybrano Andrzeja Sawickiego z Lechii Zielona Góra. Wśród szkoleniowców młodzieży wyróżniono z kolei gorzowianina Krzysztofa Kaczmarczyka, który pracuje ze Stilonem U17 i pracuje także z Akademią Młodych Orłów w Gorzowie, a wyróżnienie specjalne za wkład w rozwój piłkarstwa lubuskiego otrzymał Józef Nieśpiał, to jest obecny kierownik drużyny Lechii Zielona Góra, a wcześniej także znany z pracy z młodzieżą, najlepszymi piłkarzami w trzeciej lidze i tutaj trzech piłkarzy wyróżniono. Wojciecha Okińczyca z Zielonogórskiej Lechii, Łukasza Maliszewskiego ze Stilonu Gorzów i Damiana Szałasa z Warty Gorzów. Natomiast jeżeli chodzi o czwartoligowców, to tutaj był podział na pozycje. Najlepszym bramkarzem wybrano Jakuba Szewielińskiego z Polonii Słubice. Na pozostałych pozycjach najlepsi okazali się obrońca Bartosz Tyktor z Pogoni Skwierzyna, pomocnik Mateusz Hałambiec z Kariny Gubin i napastnik Bartosz Skiba z Dębu Sława Przybyszów. Natomiast wśród piłkarek wyróżniono trzy zawodniczki. Nikolę Michalską z TKKF-u Stilon Gorzów, Gabrielę Krukowską z Promienia Żary i Karolinę Karaczyn z Warty Gorzów. Po części oficjalnej tej uroczystości rozmawialiśmy z prezesem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robertem Skowronem, także o końcowych rozstrzygnięciach w tymże plebiscycie.
Jest to 20. jubileuszowa gala. Jestem z tego powodu też niezmiernie szczęśliwy, że udaje się takie gale robić i powiem, że nie jest to łatwe zadanie, bo jesteśmy takim zaściankiem troszeczkę piłkarskim, żeby na taką galę zaprosić takich gości, których dzisiaj tutaj mamy na naszym balu, bo jest wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Mamy innych ważnych gości ze świata piłkarskiego. Cieszę się, że nie odmawiają nam też gwiazdy polskiej estrady, którzy tutaj dzisiaj przybyli, czy w osobie Izabeli Trojanowskiej, Felicjana Andrzejczaka. Mamy tą, jakby to powiedzieć, wisienkę na torcie, którą będzie występ Marcina Millera z zespołem Boys, ale mamy też naszego przyjaciela, który już od wielu lat z nami, król estrady Wojciech Gąsowski, także wydaje mi się, że robimy to na bardzo, bardzo wysokim poziomie i powiem szczerze, że już mam ból głowy, jak zrobić to w przyszłym roku.
A co pan sądzi o wynikach plebiscytu, jeżeli chodzi o właśnie najlepszego piłkarza, czy chociażby najlepszego trenera?
Ten plebiscyt jest zupełnie nietypowy, bo wyróżniliśmy dzisiaj trzech piłkarzy drużyn trzecioligowych. I fajnie, że tak się stało, bo co prawda nie grają już Warta Gorzów czy Stilon Gorzów w trzeciej lidze, ale uważam, że te pół roku, które były w ich wykonaniu, na tyle sobie zasłużyli na to, zwłaszcza, że są w tej niesamowitej walce w tej chwili o powrót na ten poziom trzecielogowy, że warto, że zaryzykowaliśmy i zrobiliśmy po raz pierwszy taki eksperyment i uważam, że jest dobry. Jest to dobre i trzymamy kciuki za jedynego naszego trzecieligowca, Lechię Zielona Góra, która wzmocniła się, dzisiaj już mogę powiedzieć oficjalnie, że połączyła się z klubem TS Przylep, jako Lubuski Związek Piłki Nożnej. Dokonaliśmy już tego aktu. No i idziemy. Chcemy rozwijać piłkę i no, ta gala też to pokazuje, że parcie na to, żeby piłka się rozwijała, jest ogromne. Ja ze swej strony tylko mogę przeprosić wielu ludzi, którzy chcieli znaleźć się na tej gali. Nie udało się. Mamy dziesiątki ludzi, którzy chcieli tutaj dotrzeć, ale lokal czy pomieszczenia, które żeśmy wynajęli, no są, nie są z gumy i mogliśmy tylko przyjąć 160 osób. I tych innych, którzy tutaj się nie dostali, dzisiaj bardzo serdecznie przepraszam. W przyszłym roku szykujemy galę gdzie indziej, na większym obiekcie i mam nadzieję, że będzie to dla nas kolejny rok, który będzie rokiem udanym, że na szczeblu trzecioligowym będziemy mieli już co najmniej dwie drużyny.
Andrzej Sawicki, szkoleniowiec Lechii Zielona Góra, najlepszy trener seniorów województwa lubuskiego. Pan się spodziewał jadąc tutaj, czy może miał pan, jak to się mówi, jakieś przecieki, czy pana troszeczkę może zaskoczono wręcz?
Może nie zaskoczono, szczerze mówiąc nie dociekałem. Dostałem zaproszenie jako jeden z wyróżnionych, takie było gdzieś tam przesłanie tego, także jechałem tutaj. Być może miałem świadomość, że być może faktycznie, no bo co by nie mówić, no w naszym województwie osiągnęliśmy jak gdyby dobry wynik, awansowaliśmy, przysporzyliśmy, myślę, dużo fajnych momentów na jesień w trzeciej lidze. Jesteśmy drużyną, klubem, który na chwilę obecną gra w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym województwie, więc można było przypuszczać, ale pewności oczywiście nie miałem. Tak naprawdę to jest miłe, to jest fajne, natomiast życie leci dalej, przed nami kolejne wyzwania. mamy teraz okres przygotowawczy. Chcielibyśmy utrzymać ten poziom gry na wiosnę. To jest teraz jak gdyby przed nami to wyzwanie.
A ten rok 2019 generalnie, jak pan zapamiętał?
No myślę, że sportowo oczywiście opuściliśmy wcześniej trzecią ligę, natomiast 19 rok oczywiście wywalczyliśmy awans i to uważam w świetnym stylu. Na jesień zaprezentowaliśmy się naprawdę dobrze, mogę powiedzieć naprawdę dobrze. Także myślę, że pod względem sportowym to był na pewno udany rok. W piłce jest tak, że nic nie jest dane na stałe i zawsze są elementy do poprawy i ja uważam, że też przed nami sporo wyzwań jeszcze, jeśli chodzi właśnie o aspekt sportowy, żeby się rozwijać, żeby grać atrakcyjnie przede wszystkim. Oczywiście za tym wiadomo, w seniorach muszą iść wyniki, muszą iść punkty, ale przede wszystkim, żebyśmy właśnie grali atrakcyjny futbol. Taki się staramy grać i miło jest dzisiaj tutaj na gali spotykać się ze znajomymi ze środowiska, którzy mówią, że chwalą nas i że to się podoba, że naprawdę jest, nie ma się czego wstydzić i tak dalej. To jest naprawdę na pewno bardzo miłe.
To była rozmowa z najlepszym trenerem seniorów w naszym województwie w 2019 roku, Andrzejem Sawickim. Teraz pomówimy natomiast o futsalu, czyli piłce halowej. AZS UZ Zielona Góra z kompletem zwycięstw wygrał rozgrywki lubuskiej drugiej ligi. Ostatnie spotkanie akademicy mieli zagrać wczoraj z Paolo Gorzów. Tymczasem do derbowego pojedynku nie doszło, bo gorzowska drużyna zrezygnowała z przyjazdu do Zielonej Góry. Zawiedziony z tego powodu był szkoleniowiec zielonogórzan Maciej Dudek, z którym rozmawiał Marek Staniszewski.
Na pewno szkoda, tym bardziej, że spotkanie gdzieś tam było zaplanowane, więcej grania studentów pod Akademickie Mistrzostwa Polski, żeby też mieli otarcie tak typowo meczowe, zagrać całkowicie tym składem studenckim. No nie wyszło, drużyny z Gorzowa nie ma, także mamy kolejne zwycięstwo. No i teraz się szykujemy do Akademickich Mistrzostw Polski.
Kończycie rozgrywki drugoligowe z kompletem zwycięstw. Jakby pan ocenił to, co wydarzyło się w tych spotkaniach z ekipami Dżonkowianki, drużyną gorzowską i ekipą z Chocianowa?
Tak naprawdę przed sezonem też nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać po tych zespołach, bo Madness w tamtym roku był mocnym zespołem, Gorzów gdzieś tam wygrał tą swoją zachodnią pomorską ligę, także spodziewaliśmy się, że te drużyny większy opór nam stawią. Też fajnie zespół się rozwijał, takie jest moje zdanie, że odnośnie od pierwszego meczu do tego ostatniego jest dosyć duży postęp, także na pewno pozytywnie odbieram tę grę zespołu i to jaki postęp zrobiliśmy w tym okresie.
Należeliście do faworytów ligi, no i tak też się stało.
Też myślę, że ci zawodnicy, którzy grali, to graliśmy z takim założeniem, żeby postarać się wygrać tą ligę i tak naprawdę teraz mieć ten komfort, że możemy decydować co dalej, czy gdzieś tam jest deklaracja, że jesteśmy w stanie wystartować w pierwszej lidze i grać w barażach, czy jednak ta druga liga to jest na tą chwilę wszystko, co nas sportowo stać, jeżeli chodzi o łączenie tak naprawdę futsalu z trawą, bo tutaj jest największy problem.
Z ekipy, która grała jeszcze w rozgrywkach pierwszej ligi futsalu, sporo zawodników jednak pozostało, więc chyba to była główna moc tej drużyny.
Tak, pierwsza czwórka to jest tak naprawdę wszyscy, co grali w pierwszej lidze, bo i Łukasz Hancko-Baturowski, Patryk Jaśkiewicz, Mateusz Biereśniewicz, Sebastian Hausler, Kacper Ryś, to są osoby, które grały w tej pierwszej lidze, na pewno na niej się opierała ta gra, ale już te ostatnie mecze pokazały, że ci młodsi zawodnicy, którzy dopiero zaczęli z nami tą zabawę w futsal, już w tych ostatnich meczach nie odstawali, także była ta druga czwórka, która wchodziła, była równorzędna, także na pewno to jest fajna informacja dla nas.
Kto był według pana odkryciem ligi, jeśli chodzi o zawodników zielonogórskich?
Wiadomo, po tych doświadczonych zawodnikach wiedzieliśmy, czego się spodziewać i tak naprawdę to na nich nie patrzymy. Jeżeli chodzi o odkrycie, na pewno duży postęp i duże umiejętności Kuba Witczak. No i z tej drugiej czwórki na pewno Jacek Jurkowski, taki zawodnik, który się wyróżniał, wchodził. No Rafał Gronostaj też, my go trochę inaczej odbieramy, bo Rafał z nami już trenował w tamtym roku. My widzieliśmy, na co go stać i wiedziałem, że to jest zawodnik, który na pewno będzie tutaj wiódł prym w drużynie, gdzie będzie jednym z tych czołowych zawodników.
Wspomina pan o Akademickich Mistrzostwach Polski. Ta kadra niewiele się zmieni, jeśli chodzi o Ampy.
Pierwsza czwórka nie jest studentami. Jeżeli chodzi o drugą czwórkę, to cała jest. Jeszcze dochodzi Krystian Seredyński, Maciek Enkot, tutaj już ostatnie mecze się łapał, to on jedzie. Dwie, trzy osoby będą, które gdzieś tam jeszcze albo za późno zaczęły trenować, albo nie dotarły poziomem, że tak powiem, do tej drugiej ligi, żeby w niej zadebiutować. To jeszcze takie osoby też wchodzą w ten skład Akademickich Mistrzostw Polski.
po tych rozgrywkach drugoligowych cały czas czekacie na decyzję, czy zagracie w barażach o wejście do pierwszej ligi. Kiedy miałoby to nastąpić?
Wstępnie gdzieś tam jakieś informacje, które otrzymywaliśmy, to gdzieś połowa marca albo końcówka marca, z tego względu, że są ligi, które mają po 8-9 zespołów, także one muszą zakończyć rozgrywki i dopiero wtedy są baraże i z tego co wiem, to my trafiamy na grupę śląską w tym barażu, jeżeli będzie decyzja o tym, że gramy.
Czyli na pewno łatwo nie będzie?
Na pewno łatwo nie będzie, też gdzieś tam z tego, co ostatnio czytałem na stronach internetowych, tam futsalowych, to zespół, który wygrywa tą ligę, prawdopodobnie drugi rekord nie będzie mógł wystartować ze względów jakichś tam proceduralnych, ze względu, że pierwsza drużyna jest w ekstraklasie, to drugi zespół nie może być w pierwszej lidze, w związku z tym oni prawdopodobnie nie mogą w ogóle przystąpić do baraży.
To była rozmowa z trenerem futsalistów AZS-u UZ Zielona Góra, Maciejem Dudkiem, a w tejże drugiej lidze lubuskiej futsalu w sezonie 2019-20 zadebiutował inny zielonogórski zespół Dżonkowianka, która okazała się przysłowiowym czarnym koniem tych rozgrywek. Debiutant zajął drugie miejsce, a w ostatnim meczu pokonał Madness Chocianów 7-3. Kapitan Dżonkowianki Tomasz Soroczyński uważa, że gra w lidze futsalu była nie tylko dobrą zabawą dla jego zespołu, ale przede wszystkim znakomitym etapem przygotowań do rundy wiosennej w rozgrywkach piłkarskiej klasy okręgowej.
Pan był pomysłodawcą tego, by zagrać w drugiej lidze i chyba rezultaty są znakomite.
Nie spodziewaliśmy się, mieliśmy się fajnie pobawić w tej przerwie zimowej, a wyszło drugie miejsce. Jesteśmy przed drużyną z Chocianowa i z Gorzowa, to są typowo zespoły futsalowe.
Było trudno na początku, ale z każdym meczem rozkręcaliście się, choć tak naprawdę spotkaniem takim, które decydowało o tym, kto awansuje z drugiej ligi do baraży, był mecz z zielonogórskim AZS-em.
Bardzo dużo błędów robiliśmy na początku z niewiedzy. Nie znaliśmy przepisów futsalowych. Stałe fragmenty gry w wykonaniu drużyn, które kilka lat ładnie grają w futsal, gdzieś tam nam zamieszali w głowach i traciliśmy te bramki. Z AZS-em walczyliśmy do samego końca, 5-3 było do przerwy. No niestety nie udało się, głupio straciliśmy bramki, dwa pojedynki przegraliśmy z AZS-em naszym. My się cieszymy, że dobrze spędziliśmy czas zimowy, jesteśmy, i to było widać wczoraj na turnieju, bo mieliśmy też wczoraj turniej, że jesteśmy lepiej przygotowani od tych, którzy nie grali na hali w tym okresie zimowym.
Ostatni mecz to takie ukoronowanie tego, co działo się w rozgrywkach, bo zagraliście naprawdę bardzo skutecznie w meczu z Chocianowym, choć to ekipa z Chocianowa miała chyba więcej sytuacji niż wy.
Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. 7-3. Dużo strzeliliśmy bramek. Mogliśmy jeszcze kilka wrzucić. Trochę też straciliśmy. Przed tym meczem to Chocianów był faworytem, bo my u nich przegraliśmy 2-1. To drużyna z tradycjami futsalowymi, ale udało się. Mamy drugie miejsce w lidze i to nas bardzo cieszy.
Kilku znanych zawodników u was gra, znanych z występów w rozgrywkach piłkarskich, oczywiście nawet na poziomie drugoligowym. Wojciech Zawistowski to jest taki transfer już do Dżonkowianki na rundę wiosenną.
Robimy wszystko, żeby Wojtek grał u nas. Trzech zawodników odchodzi, dostali propozycję gry w Żarach i najprawdopodobniej na wiosnę tam zagrają. Jeden zakończył swoją przygodę piłkarską, dlatego szukamy wzmocnień. No i tym jednym ze wzmocnień ma być właśnie Wojtek Zawistowski.
Tyle Tomasz Soroczyński, kapitan Dżonkowianki, która udanie zadebiutowała w lubuskiej drugiej lidze futsalu. No i w tejże lidze mieliśmy także swojego trzeciego przedstawiciela. Futsaliści Paolo Gorzów mieli w ten weekend rozegrać w sumie dwa ostatnie mecze w tym dobiegającym końca sezonie, ale skończyło się tylko na jednym. W piątek gorzowianie przegrali na wyjeździe z Madness Chocianów 3-7. Natomiast w niedzielę, jak już słyszeliśmy wcześniej, spotkanie w Zielonej Górze z AZS-em UZ oddali walkowerem. Na ten temat, a także o perspektywach na przyszłość rozmawialiśmy z grającym trenerem Paolo Gorzów, Pawłem Cierachem.
Udany rewanż zespołu z Chocianowa, choć wam się na początku ten mecz dość dobrze ułożył, tak?
Przegrywaliśmy 1-0, wyrównaliśmy na 1-1, zaraz po przerwie zdobyliśmy bramkę na 2-1. No i wydawało nam się tak, przynajmniej będąc tam, że ten mecz w miarę może pójść pod nasze dyktando, ale no głupie dwie bramki na 2-2 i na 3-2 stracone, no i potem już nie wyglądało to dobrze. Brakło nam zwyczajnie jakości znowu piłkarskiej i w meczu z Chocianowem tutaj w Gorzowie, gdzie wygraliśmy, miałem do dyspozycji tych chłopaków, którzy grali w tym futsalu trochę więcej i było zupełnie łatwiej. Zresztą to było widać po wyniku i ten mecz naprawdę fajnie wyglądał. Natomiast pojechaliśmy znowu w takim składzie trochę młodości, pomieszane z doświadczeniem, ale no w tych momentach takich, gdzie trzeba grać, wziąć ciężar grania na siebie, no to niestety brakuje tej jakości. Nie wszyscy mają tą odpowiedzialność, nie wszyscy wtedy biorą te granie na siebie. I no i stąd też wynik taki, jaki widzimy, czyli porażkę w Chocianowie.
Do meczu w Zielonej Górze nie doszło. Chcieliście go przełożyć, bo brak składu, rozumiem, na przy składzie takim słabszym, no to mogłoby się skończyć pewnie bardzo źle, patrząc na zespół z Zielonej Góry.
No generalnie tak, wiem, że tam jakiś sygnał był od ze strony naszego prezesa, żeby próbować zagrać w innym terminie. Najwyraźniej to nie było takiej możliwości. My graliśmy też w piątek w Chocianowie, w niedzielę mieliśmy grać w Zielonej Górze. No problem był z ludźmi generalnie. No nie ukrywam, że te morale opadły po tym Chocianowie trochę też. No i tak jakby te chęci tego wyjazdu do Zielonej Góry były akurat w tym niedzielę średnie, więc też próba przełożenia nie udało się, no trudno.
Bardzo krótki sezon, dużo wniosków przed kolejnym?
No dużo wniosków, tylko że też cały czas nie ukrywam, podkreślałem, że ten sezon jest taki przejściowy, że my bardziej traktujemy go na podtrzymanie, na to, żeby po prostu ten futsal w Gorzowie podtrzymać. Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie ma tej jakości piłkarskiej takiej, jak była wcześniej. No nie wszyscy już jakby chcieli kontynuować tą grę. Dlatego też no wynik jest słaby, no nie siarujmy się. No, wygraliśmy tak naprawdę jeden mecz, jeden remis i chyba trzy porażki, więc to jest wynik słaby. No i jeśli w przyszłym roku będziemy dalej próbowali ten futsal podtrzymywać, to nie ukrywam, że no musimy się określić, albo idziemy już, że tak powiem, na maksa i próbujemy jeszcze coś pograć, bo tak jak no patrząc też tak czysto wiekowo, no to każdy z nas tutaj już jest coraz starszy, nie coraz młodszy z tych grających w tym futsalu. I musimy sobie postawić po prostu pytanie, czy jeszcze chcemy się w to bawić? I jeśli chcemy, to już nie na takich zasadach jak w tym sezonie, że po prostu zmarnujemy tak naprawdę sobie czas, bo jechać, nie wiem, 200 kilometrów i przegrywać bez walki, to lepiej w domu posiedzieć. Więc musimy się zdecydować, czy podchodzimy do tego na 100% i no, walczymy o to, żeby tą ligę jeszcze wygrać i coś jeszcze w tym futsalu osiągnąć, czy już po prostu pasujemy, ewentualnie oddajemy gdzieś tutaj parkiet młodszy.
Już tylko 11 minut dzieli nas od godziny 22 i teraz porozmawiamy sobie o kajakarstwie. Admira Gorzów uroczyście podsumowała rok 2019. Przedstawiciele tego klubu w minionym roku zdobyli w sumie 13 medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Prezes Admiry Tomasz Maciejewski jest generalnie zadowolony z efektów pracy z adeptami kajakarstwa, ale okazuje się, że nie tylko.
Na pewno wspaniale nam wychodzi no, praca z młodzieżą. No to tutaj nie ma. Jesteśmy w tej chwili 6. klubem w województwie pod względem punktacji w współzawodnictwie dzieci młodzieży, 3. klubem w Gorzowie Wielkopolskim, 4. klubem kajakowym w Polsce, więc sukcesy nasze są widoczne. Bardzo no, się chwali integracja starszych zawodników, czyli jest po prostu bardzo dużo zawodników przychodzi. Po wielu latach odnieśli jakieś sukcesy zawodowe, przychodzą do klubu i trenują. W tej chwili już dochodzą do takiego poziomu, że oni po prostu, jest ich kilkunastu, jeżdżą na weteranów jakby olimpiady. To są mistrzostwa świata, czy nazywane olimpiadami, coś w tym rodzaju, no, zdobywają tam naprawdę sukcesy, medale, no i przy okazji pomagają tutaj nam w klubie. No są bardzo utalentowani w tej chwili Kanadyjkarze. Alex no, po wypadku doszedł do siebie, trenuje w tej chwili z kadrą, liczymy. Chyba to jeszcze nie ta olimpiada dla nas w każdym razie, ale myślimy, że no, ciężką pracą będzie dobrze.
Zostaje trzymać kciuki za wychowanka waszego Rafała Rosolskiego chyba, który jeszcze spróbuje powalczyć o kwalifikacje.
Tak, Rafał na pewno no będzie walczył, będzie próbował, ale ciężko, bardzo jest ciężko. No, główne kwalifikacje były na Mistrzostwach Świata, a tutaj tam już chyba zostały 2-3 osady zwycięskie. Także, ale trzymamy kciuki na pewno. Poprzednią olimpiadę zakwalifikował się tutaj, no zobaczymy jeszcze jak to będzie.
Jeżeli chodzi tu w ogóle o kajakarstwo w Gorzowie całe, to cały czas dzieci się garną, młodzież się garnie, jak pan to widzi?
Jest bardzo trudno. No, w szkołach wręcz trenerzy w niektórych szkołach którzy chcą robić nabory, no mogę się pożalić, no są wręcz sekowani w niektórych szkołach. No dyrektorzy zabraniają wręcz zachęcania. Oni mają na przykład tam piłkę ręczną, piłkę nożną czy coś w tym rodzaju, ale wszyscy wiemy, że nie wszyscy się nadają do wszystkich dyscyplin. Są chłopcy niektórzy silni, wytrzymali, ale są wolni i nie nadają się absolutnie do piłki nożnej czy do piłki ręcznej. I tutaj ten, ale radzimy sobie, robimy ferie w tej chwili, 2 tygodnie ferii, zapraszamy tutaj młodzież, dzieci i naprawdę spora grupa zawsze zostaje, zobaczą, że są fajni trenerzy, fajne zajęcia, fajnie zorganizowane, klub jest naprawdę poukładany, to już jest wiele, wiele lat na rynku sportowym.
Tadeusz Wróblewski, prezes Polskiego Związku Kajakowego, co pana sprowadza w skromne progi Admiry Gorzów?
To jest po części obowiązek prezesa związku, żeby dojść do klubów, nie zawsze ma się czas przyjechać do Gorzowa, przede wszystkim jest to spotkanie, które no, chcę podziękować swoją obecnością prezesowi klubu, trenerom, przede wszystkim rodzicom za to, że garną się ich dzieci do kajakarstwa, trenerzy ich trenują, a klub stwarza warunki do treningu. No, w Polsce w kluby kajakowe dość ciężko mają. Ja nie ukrywam, że wiem, jak to wygląda w terenie i staramy się każdą taką delegacją, każdą wizytą jakiś trochę dodać ducha, jakiś prezent przywieźć, porozmawiać z rodzicami o problemach i może znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie. Także to jest taka moja wizyta. Wczoraj byłem w Poznaniu, a dzisiaj w Gorzowie, bo Gorzów, zapewne pan się zapyta, dlaczego Gorzów? No Gorzów jednak na mapie Polski stanowi no, wysoką pozycję, ma wysoką pozycję. To są 3 kluby, AZS, Admira, GPR, dawny Znicz, dawny szkolny klub. I tutaj połowa reprezentacji albo większość reprezentantów Polski przychodzi przez Gorzów. Uważam, że każde spotkanie prezesa związku z działaczami terenowymi jest to wyraz uznania dla nich i myślę, że tak przyjmą też moją wizytę.
A na podsumowaniu sezonu w wykonaniu kajakarza Admiry Gorzów był Filip Górecki. 6 minut już tylko dzieli nas od godziny 22. Pod koniec programu jeszcze będzie bieganie. W sobotę w Gorzowie podsumowano 6. edycję Mistrzostw Ziemi Gorzowskiej w biegach długodystansowych. Wśród mężczyzn zwyciężył nieobecny tego dnia na dekoracji Damian Wąchała z Krosna Odrzańskiego przed Cezarem Walkowskim z Międzyrzecza i Krzysztofem Sikorskim, także przedstawicielem Międzyrzecza. Wśród pań natomiast najwięcej punktów zgromadziła Lucyna Poznańska z Kołczyna, która wyprzedziła Barbarę Jeleniewską z Gorzowa i Karolinę Marzec z Deszczna. My rozmawialiśmy z Cezarem Walkowskim między innymi o tym, jak utrzymać bardzo wysoką formę w wieku już 44 lat.
Cezary Walkowski, 2. miejsce w klasyfikacji generalnej 6. mistrzostw ziemi gorzowskiej w biegach długodystansowych, chociaż w bezpośrednich pojedynkach ze zwycięzcą Damianem Wąchałą, jak policzyłem, 4-1. Trochę szkoda.
No, tak jak pan powiedział, generalnie tutaj zasady udziału w Grand Prix są takie, że czasami można wygrać, ale się przegra. A to jest wynika z tego, że czasami w biegach jest mniejsza liczba uczestników niż wymagana i wtedy nawet będąc wyżej otrzymuje się mniej punktów, ale to nie o to chodzi. Chodzi generalnie o dobrą zabawę. Uczestniczę w tym Grand Prix chyba już, o ile mnie pamięć nie myli, 4. raz. W tamtym roku chyba zająłem 4. miejsce, teraz jestem 2. Także jest jakiś progres i z tego się bardzo cieszę. Cieszę się również, że tutaj spotkałem mnóstwo kolegów i koleżanek, z którymi na co dzień spotykamy się na zawodach przeważnie, chociaż na treningach również.
No ale nie wierzę, że nie przeszło przez myśl, kurczę, gdzie tych 2 punktów mogło zabrakło?
Zabrakło, ja wiem, gdzie zabrakło. Zabrakło w ostatnim biegu w Międzyrzeczu, w biegu niepodległości, w którym zająłem 2. miejsce. Niestety uczestników było tam, o ile mnie pamięć nie myli, 59. Gdyby było 2 uczestników więcej, 3, no to wtedy wygrałbym 1 punktem. Ale tak jak powiedziałem, zawody zawodami, punktacja punktacją, ale ważna też jest dobra zabawa, także nie traktuję tego jako porażki, także jest okej.
A jak utrzymać wysoką formę w wieku już 44 lat?
Trzeba dużo trenować, powiem szczerze. To jest mój już chyba, o ile mnie pamięć nie myli, 6. sezon biegowy. I generalnie można powiedzieć, że od 5 lat biegam 5 razy w tygodniu. Jedyne dni moje wolne w tygodniu to są poniedziałki i piątki. No i tak jak powiedziałem, ja już jestem, że tak powiem, w trakcie przygotowań do kolejnego sezonu. Właśnie zaraz bezpośrednio stąd umówiłem się tutaj z kolegą w Karninie na taki mocniejszy trening, bo w sobotę zawsze są te treningi mocniejsze. Także no, te treningi muszą być na pewno też zróżnicowane, bo zależy co biegacz chce osiągnąć. Czy chce tylko biegać dla przyjemności, wtedy po prostu wychodzi z domu, ubiera buty i biegnie przed siebie i cieszy się bieganiem, ale jeśli ktoś chce osiągnąć coś więcej, czy jeśli chce osiągnąć jakieś lepsze czasy, jakieś lepsze wyniki, no to wtedy ten trening musi być zróżnicowany. I ja już tak biegam od dobrych chyba 4 lat. Ważne jest też zdrowie. Póki co kontuzje mnie omijają. Drugi chyba rok mam spokój. Przeważnie zawsze był problem z kolanami, ale odpukać nieolowane drewno jest okej. Także regularny trening, zdrowa dieta również, bo to też na pewno ma duże znaczenie. Nie można sobie pozwalać na różne tam takie, że tak powiem, słodkości zbyt często. No i wiadomo, trzeba trzymać formę cały czas.
Już tylko niecałe 2 minuty dzielą nas od godziny 22. To wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Jutro sport na naszej antenie już po godzinie 6 rano. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.